środku dnia.
Dziś zapraszam Państwa do niełatwej, ale jakże ważnej rozmowy. Młodzi, nawet dzieciaki, a alkohol. Dlaczego piją, jakie są tego skutki, jaki udział jest w tym dorosłych, czy można promować i realizować, jakby to powiedzieć, kulturę niepicia. Pretekstem do dzisiejszej dyskusji, do dzisiejszego spotkania z Państwem na ten temat, do rozmowy o alkoholu i młodych ludziach, jest szokujące zdarzenie sprzed tygodnia, które niestety relacjonowaliśmy. 15-latka z Ostrowa Wielkopolskiego, najprawdopodobniej świętując początek wakacji, pił alkohol i prawie straciła życie. Relacjonuje oficer prasowa ostrowskiej policji, młodsza aspirant Ewa Golińska-Jurasz.
27 czerwca ostrowska policja otrzymała zgłoszenie, gdzie nad zalewem Piaskiej Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim na jednym z pomostów ma leżeć kobieta. I rzeczywiście po dojeździe na miejsce policjantów na pomoście znaleziono nieprzytomną dziewczynę, od której była wyczuwalna silna woń alkoholu. Nad zalew zostało również wezwane pogotowie ratunkowe, które przetransportowało dziewczynę do ostrowskiego szpitala. W toku czynności ustalono, że ma ona 15 lat, natychmiast powiadomiono matkę. Dziewczyna została przebadana na zawartość alkoholu. Jak się okazało, miała prawie 5 promili alkoholu w organizmie. Ostrowscy funkcjonariusze ustalili osoby, z którymi tego dnia 15-latka przebywała nad zalewem. Było to kilka młodych osób w wieku 15 lat. One zostały przesłuchane i te materiały zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.
Kto nie słyszał, co się działo dalej, to nastolatka wyszła ze szpitala i to jest bardzo dobra, wspaniała wiadomość, ponieważ była w bardzo groźnym dla życia stanie. Dziewczynka w śpiączce leżała na oddziale intensywnej terapii i nie mogła samodzielnie oddychać. Udało jej się przywrócić tę funkcję, udało ją się wybudzić i wysłać już w tej chwili do domu. No ale żeby osiągnąć taki poziom alkoholu we krwi, stężenie alkoholu, to jest 5 promili prawie, musiała prawdopodobnie wypić wiele, naprawdę wiele, pewnie kilkanaście piw. Jeśli nie piw, to musiałoby to być chyba nie jedna butelka alkoholu. O tym mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszej w Poznaniu.
Dla dorosłego nawet to jest bardzo dużo, dlatego że podaje się stężenie między 3 a 4 jako potencjalnie śmiertelne. Przy takich stężeniach alkoholu mamy do czynienia z fazą narkotyczną działania etanolu, czyli zniesienie odruchu, zniesienie świadomości, całkowity brak kontaktu, tak jak tu w tym przypadku prawdopodobnie głębokie zaburzenie świadomości. Człowiek nie reaguje nawet na bardzo silne bodźce bólowe i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Musiała ta osoba wypić, może to nie było oczywiście od razu, bo to wtedy rzeczywiście ten efekt byłby bardziej tutaj widoczny, szybciej widoczny. Natomiast to musiało być wypicie, być może w jakimś przeciągu czasu, być może to była jakaś bliższe spotkanie towarzyskie, impreza itd. No i w tym czasie było sobie, ale musiało być wypite, bo nie wchłaniamy przez skórę. Nie ma już, zarzucono już hipotezę browaru, gdzie mówiono, że my sami jesteśmy w stanie na przykład po zjedzeniu czy wypiciu soku jabłkowego wyprodukować alkohol. To są bzdury, na które nie należy się powoływać, nie ośmieszając się. Także musiało być to wypite, niestety, osiągając taki tragiczny wynik.
Trudno to sobie aż wyobrazić. Jaka jest świadomość młodych ludzi? Świadomość też skutków picia alkoholu. Czy naprawdę są tak zdeterminowani czymś tak bardzo, że chcą to utopić w piwie i wódce? Raczej wydaje się, że nie o to chodzi, że chodzi raczej o fan, o zabawę, o doświadczenie jakieś, o owoc zakazany. Dlaczego nie biorą pod uwagę ryzyka dla zdrowia i życia? Czyżby nikt im tej wiedzy w życiu nie przekazał? Nikt im tego nie uświadomił? Dlaczego dzieciaki piją alkohol? Jakie są tego skutki? Jak jest udział dorosłych? No i czy są Państwo zdania, że można, mówiąc kolokwialnie, da się promować i realizować kulturę niepicia? 618-654-654. Temat ważny, poważny i widzę, że Państwo także zauważyli, że jest to rzecz kluczowa nawet dla naszego społeczeństwa, gdyż to picie przez młodych ludzi, przez bardzo młodych, przez dzieciaki jest coraz częstsze. Dzwoni do nas pan Ryszard. Dzień dobry.
Dobry.
Od razu poproszę o przedstawienie się drugiego słuchacza. Halo?
Dzień dobry, Piotr.
Panie Piotrze, pan Ryszard przed panem.
Dzień dobry. Pierwsze to już tak naprawdę w domu. Jeżeli w domu nie będziemy uświadamiać nasze dzieci, że alkohol tak naprawdę robi bardzo dużą krzywdę w tak młodym wieku i jeżeli się nadużywa w domu alkoholu, to jest druga sprawa, ta młodzież będzie nadużywać alkoholu. Ja powiem panu z doświadczenia mojego własnego, że u mnie w domu był alkohol, rodzice nie patrzyli na to, czy dzieci tłumaczy się, czy nie tłumaczy się. I też jakoby w młodym wieku zdarzało mi się nadużyć alkoholu. Aktualnie powiem panu, że nie piję, jestem z tego bardzo dumny. I moje dzieci są uświadamiane, że alkohol tak naprawdę nie jest w życiu potrzebny, bo on nie jest w życiu potrzebny.
A o tych skutkach też pan mówi?
Tak, rozmawiamy o skutkach i przede wszystkim, moim zdaniem, w szkołach lekcje wychowawcze powinni być zapraszani, różni terapeuci, takie i uświadamiać tak naprawdę. Nie uświadamiać o wolności, o różnych, tylko o takich zagrożeniach realnych. No, tak jak mój syn właśnie mieli spotkanie na przykład z policją, to uświadamiali ich o tym, żeby nie skakać na główkę do wody, takie rzeczy. Ale o alkoholu nawet im nikt nie wspomniał.
A to tak jak skok na główkę do płytkiej wody de facto, tak, jeżeli chodzi o skutki dla życia. Tak. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję, to bardzo ważne słowa i być może należałoby pomyśleć o takiej edukacji, która wplecie te informacje, już nie pomijając zadania rodziców, które przed nimi stoją, ale także o edukacji szkolnej, gdzie no takie tematy będą czymś oczywistym. Kwestia zdrowia przecież i w ogóle całej sytuacji naszego społeczeństwa. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No tutaj słuchacz wcześniej powiedział o braku edukacji. Zgadzam się jak najbardziej, tej edukacji w szkołach nie ma. Chociażby powinny wisieć plakaty w szkołach, powinny być pogadanki. Tego brakuje. To już była o tym mowa, poprzedni słuchacz powiedział.
Chociaż to nie jest tak, że do końca tego nie ma, no bo gdzieś tam ten temat szkodliwości alkoholu się pojawia. Pytanie
bardzo
tylko
mało,
w jakiej
bardzo
formie.
Mało, tu słuchacz powiedział, bardzo mało się to pojawia, a to właśnie powinno być wspomówione. Ale drugą rzeczą, i to bardzo ważną rzeczą, jest sposób eksponowania alkoholu w sklepach. Jak tam pewnie i słuchacze zauważyli, papierosy od jakiegoś czasu są schowane gdzieś, jeżeli się je kupuje, to są spod lady wyciągane.
Ustawa każe natomiast zasłonić albo schować.
Zgadza się. Natomiast alkohol, co jest z alkoholem? On jest publicznie eksponowany. Kolorowe etykietki zachęcające do zakupu. Niemalże w każdym sklepie tak wygląda, więc jeżeli ów taki młody człowiek gdzieś już pewnie zachęcony w mediach społecznościowych czy wśród kolegów, koleżanek widzi te kolorowe etykietki, no to one raczej go nie zniechęcą do zakupu tego alkoholu, tylko zachęcą.
Nawet no, ale jeżeli on nie może kupić.
Zgadza się. I to jest kolejna rzecz. No wiele sklepów w tej chwili na szczęście przestrzega tego zakazu i tak dalej. Natomiast są niestety punkty i też ich nie brakuje. Straż Miejska też, muszę przyznać, że niewiele robi w tej kwestii, gdzie młody człowiek niestety kupi alkohol i kupi też papierosy, bo spotkałem się z taką sytuacją, gdzie powiedziałem, że jednak sprzedawca ma odmówić i chodziło o zakup akurat papierosów. Ale niestety dopóki takie sytuacje będą i młodzi ludzie będą to wykorzystywać, bo oni będą chcieli może poznać coś nowego, bo po tym się ma jakąś tam energię, bo po tym się ma takie samopoczucie, a nie inne.
A no bo to już niestety chodzi kwestia, panie Piotrze, takiej wszechobecnej reklamy, nawet tych niezbyt mocnych trunków, które pokazują, że to jest świetna zabawa.
Tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Są na rynku piwa bezalkoholowe, są na rynku bezalkoholowe szampany. I teraz taka ciekawostka. Zgodnie z polskim prawem taki produkt może dziecko kupić, co uważam, że też jest nieprawidłowe, bo ta butelka, pomimo że tam nie ma alkoholu i jest to napój bezalkoholowy formalnie zgodnie z polskim prawem, no ale to jest zachęcenie. Jednak myślę, że to jest piwo, że ta butelka też ma kształt alkoholu i kolejnym etapem po tym bezalkoholowym piwie dla takiego młodego człowieka będzie, że on zachęcony tym bezalkoholowym piwem, chociażby tą etykietą, tą butelką, tym może stylem życia, że on trzyma to piwo, będzie zakup mocniejszego trunku, gdzie już ten alkohol będzie.
I tu postawmy kropkę, panie Piotrze, dziękuję.
Dzięki, pozdrawiam, miłego.
Postawię w związku z tym, dziękuję, miłego pytanie. Czy zatem patrzeć tak jak pan Piotr, czy państwo też tak może na to patrzą, że piwo bezalkoholowe wcale nie jest czymś, co ma zachęcić ludzi do przechodzenia z picia piwa z alkoholem do picia piwa bezalkoholowego, tylko że może być odwrotnie. Piwo bezalkoholowe może być wstępem do picia piwa już z zawartością alkoholu. 618-654-654. Pani Wioleta, witam serdecznie i za chwileczkę pan Jerzy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Więc ja w opozycji do pana Piotra i pana Ryszarda, zapomniał wół, jak cielęciem był. Ja tutaj reprezentuję młodszą grupę społeczną. No pan Ryszard chociaż się przyznał, że pił. Pan Piotr to chyba jest abstynent od urodzenia, z tego wynika.
Że jest, przecież nie możemy stwierdzić, że nie.
W szkole były pogadanki, były plakaty, był psycholog, były spotkania z osobami, które były uzależnione i od narkotyków, i od alkoholu.
Czyli pani łamie ten stereotyp, który tutaj został przez nas podniesiony, że w szkole jest tego mało, a więc jest to.
Tak, były. Osoby opowiadały, jak to się zaczęło, jak to się skończyło, na jakim dnie były. Nie będę tutaj mówić dokładnie ich historii życiowych. I było to. Ale nam, młode pokolenie ma to do siebie, że musi spróbować. I to, czy to będzie zakazane, czy nie, co z tego, że ja jestem niepełnoletnia, skoro poproszę kogoś starszego. No, nieraz byliśmy poproszeni pod sklepem, żeby kupić papierosy czy alkohol. No, przepisy są, jakie są, no ale my możemy zabronić, że osoba pełnoletnia kupi alkohol i da niepełnoletni.
No, możemy zabronić, ale nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od wszystkich tego.
Dokładnie.
Bo zabronić możemy i to jest zakazane.
Mówią, krytykują osoby, a 30 lat temu czy 40 też piły.
No, ale one na własnych błędach się nauczyły. I
no więc trochę nie krytykujmy młodych za ich błędy, skoro my też popełnialiśmy błędy.
To może krytykujmy dorosłych właśnie. To jeszcze jest jedno pytanie, czy ci młodzi, czyli jak te pogadanki były, czy państwo, no tak, mieli państwo informację o skutkach picia alkoholu, czyli świadomość przedawkowania była, tak?
Oczywiście, no ale to jest taki wiek, że my musimy spróbować ocenić, jak ze wszystkim, no jest ciekawość, każdy nie chce zjeść, widzieć tego lizaka przez szybę w sklepie, tylko chce spróbować tego lizaka.
Czyli może jakby ten lizak był schowany i zasłonięty, to też było łatwiej rezygnować. Nie? Też nie?
Chyba nie.
Też jeszcze bardziej by trzeba drążyć. To jeszcze w takim razie...
Znaczy, co mogę tak już z mojego zasugerować, to żeby rodzice nie chowali w domu przed dziećmi alkohol. Jak dziecko chce spróbować, dobrze. Weź piwo, wódkę, zróbmy drinka, wypij sobie z domu, spróbuj, jak to smakuje, przynajmniej rodzic na kontrolę.
Ale to pani w tej chwili mówi rzeczy trochę obrazoburcze, bo inni twierdzą, że właśnie to spożywanie... Ale zresztą na ten temat jeszcze będziemy rozmawiali, oddamy głos słuchaczom. Czyli co, znów nie robić z tego tematu tabu i owocu zakazanego totalnie, tak?
Dokładnie. A wtedy rodzi na bezpieczeństwo, czy ta córka to wymiotuje, jak przyjmie, będzie miała jakąś kontrolę, ją nie będzie karciło,
co państwo na teorię pani Wiolety. Pani Wioleto, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za szczerą rozmowę. Kłaniam się. Panie Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. No, ten obrazoburczy widok jest chyba prawdziwym, bo to jest lepszy sposób na odrzucenie przez młodziana czy malucha alkoholu niż częstowanie przez babcię ajerkoniakiem. Bo babcie zawsze tam jakiś mają ajerkoniak, no i wnuczko czy wnuczku spróbuj, a to takie słodkie, a to takie dobre, no i od tego się zaczyna, a później to już tam w towarzystwie młodzieży leci. Ale górą
czyli dodało... takie miękkie wprowadzenie, niegroźne alkoholu smacznego, tak, słodkiego.
Gorsze niż takie zdecydowane właśnie, że takie, że spowoduje torsję, spowoduje nienawiść do tego alkoholu, takie obrzydzenie, to będzie na pewno lepsze.
Troszkę ma się to pewnie w sprzeczności z tym, co mówią toksykolodzy, ale ja rozumiem ten tok myślenia, oczywiście, szczególnie w porównaniu z tym ajerkoniakiem powolutku wprowadzanym. O, panie Jerzy.
To, że rodziny patologiczne to jest źródło, to jest oczywiste, ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze o górze lodowej w tym problemie, mianowicie o naszych decydentach, bo nie powinni kierować się zyskiem ze sprzedaży alkoholu, ilością tej kasy wpływającej do budżetu, lecz ograniczyć ilość sprzedaży, przede wszystkim stacje benzynowe powinny zaprzestać sprzedaży alkoholu. No i ten zysk nie powinien przesłaniać tego, co się dzieje w rodzinach, jakie są rozbicia rodzin przez alkohol, jakie są tragedie przez jakieś sprzeczki, nieporozumienia, gdzie dochodzi do czynów kryminalnych, ile jest wypadków za kółkiem po spożyciu alkoholu, ile jest utonięć po spożyciu alkoholu, ile jest targnięć na życie po spożyciu alkoholu.
No, to teoretycznie mogłoby działać ostraszająco na świadomość młodych ludzi, ale jak wiemy, to raczej takich sytuacji oni nie analizują zbyt głęboko.
To dużo, panie redaktorze, jest tych punktów. Co sklepem alkohol się bez problemu dostaje, czy żabki, czy markety, czy jakieś te rodzinne sklepy, to tam się przelewa. Zaczyna się od piwa, kończy się na alkoholu. Mocniejszy. Także ja zwracam uwagę na rolę decydentów i jeżeli słabo działają te stowarzyszenia przeciw czy antyalkoholowe, to powinno się to wzmocnić. Właśnie, ile jeszcze później na chirurgiach gdzieś tam po wypadkowych.
Tak, ale walka z to już jest jakby po tym, jak problem się pojawił. Najlepiej, aby nie było z czym walczyć. Czyli tak, pan mówi decydenci, no i podstawa to rodzina.
Oczywiście. Pozdrawiam serdecznie.
Panie Jerzy, dziękuję.
Wakacji, do widzenia.
Pozdrawiamy również. Panie Mirosławie, dzień dobry.
Dzień dobry. Jednym tematem to jest przyzwolenie społeczne i poluzowanie obyczajów, ale drugą kwestią, którą chciałbym poruszyć, to jest brak zupełnej działalności służb mundurowych. Owszem, wcześniej zdarzało się, młodzież zawsze jest niepokorna, nie słucha dorosłych, robi swoje, alkohol piła zawsze potajemnie, ale nie było tak w miejscu publicznym na bezczelnego grupy młodzieży siedzą z alkoholem, bo niczego się nie boją. Wiedzą, że mogą pić, nikt im nic nie powie, nie zrobi. Żadnych służb nie ma, tak?
Czy nie ma natychmiastowej reakcji, kiedy zauważy się młodego człowieka z alkoholem?
No jeżeli ta dziewczynka piła na pomoście, no to nikt jej nie widział, nie ma monitoringu, nic nie działa. No przecież to...
Teoretycznie, ale nawet praktycznie, jak widzimy, może się tak stać, że ktoś tego nie widzi. Aczkolwiek była to rzeczywiście grupa nastolatków pijących alkohol. Pewnie nie w jednej chwili, bo żeby tak mocno się upić do nieprzytomności i prawie do utraty życia, to trzeba było tych piw wypić bardzo dużo. No i ktoś te piwa sprzedał, ktoś widział. Rzeczywiście, czyli nie tylko służb mundurowych, ale chyba w ogóle reakcji dorosłych.
No dokładnie, no znowu dorośli, ich reakcja no to powinno być powiadomienie służb, a służby nie reagują, nie przyjadą. I brak tutaj, ten system po prostu nie działa i młodzież jest bezkarna, wie, że sobie może pozwolić na wszystko, bo nikt nie zareaguje.
Smutna konstatacja.
Zresztą powiem tutaj, że no, ja reaguję, zwracam uwagę młodzieży, czy jak śmiecą, czy alkohol, czy się głośno zachowują. No i są bardzo zdziwieni i robię to grzecznie i przepraszają, tak, rozumieją, no troszkę na chwilę to pomaga.
No i jakby z każdej strony ta informacja płynęła, tak. I ten brak akceptacji był widoczny.
Tak
o tych służbach myślę, no ciekawe dlaczego tak to jest, dlaczego chyba też możemy powiedzieć o takich dyrektywach i założeniach odgórnych działań, bo wiemy, że są takie, które spływają do funkcjonariuszy niżej. No i wiemy jak to było w czasie pandemii, że jednak można było bardzo łatwo i bardzo często wychwytywać tych, którzy na przykład mieli maseczkę na brodzie i od razu była reakcja, no to może można.
No to trudno powiedzieć, to już niech się służby wypowiedzą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Dlaczego nastolatki sięgają po alkohol? Próbuje wyjaśnić psycholog Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Julita Wojciechowska.
Myślę, że parę czynników się na to składa. Przede wszystkim czynnik taki, że właśnie są wakacje i jest jakiś rodzaj takiej granicy pomiędzy byciem w jakiejś dyscyplinie, typu chodzenie do szkoły i bycie w jakimś takim, no właśnie, schemacie, że wiadomo, co wolno robić, a czego nie wolno robić. Otwierają się wakacje, w których teoretycznie i praktycznie też jest trochę więcej luzu, więc sobie jakby w tym wieku jeszcze młodzież ten luz no właśnie uczy się definiować, ten rodzaj swobody i autonomii. To są też nastolatki, które sięgają po rzeczy nowe, ryzykowne i niebezpieczne, bo też rozwojowo potrzebują się jakby z tym wszystkim zaznajomić. To jest jakby jedna kwestia. Nie tylko alkohol, ale różnego rodzaju jakby rozpoznawania młodzież robi.
Co robimy, żeby młodzi tak intensywnie ze szkodą dla siebie nie próbowali i nie rozpoznawali? Bo tak jak mówiła nasza słuchaczka, młodzi zawsze spróbują. Zakazany owoc najlepiej smakuje, jest bardzo pożądany i to nie jest proste powstrzymać młodych przed eksperymentowaniem i próbowaniem, no ale też wiele tych czynników skłania ich do tego i tutaj już mamy pole do popisu. Halo, dzień dobry.
No, witam, Roman.
Panie Romanie, słuchamy.
Ja mam taki właśnie przykład fajny z Niemiec na przykład. Tam jest ogólnie można sobie spożywać alkohol w miejscu publicznym. I jakoś to służby porządkowe też zwracają na to uwagę, jeżeli się pije w miejscu publicznym, zostawi się jakieś tam butelki czy coś, dostaje się za to właśnie mandat, a wtedy młodzieży, młody Niemiec w wieku 17 lat może już kupić piwo tylko, nic, żaden inny mocniejszy alkohol. No to tak samo, jeżeli będą rozrabiać gdzieś tam na jakichś tam plantach, bulwarach, jest to zgłaszane do tak zwanej tamtej Kinder, coś tam to się nazywa, już teraz nie pamiętam, I wtedy rodzice ponoszą jakąkolwiek każdą odpowiedzialność za wybryki swojego dziecka.
No to jest przykład z Niemiec, natomiast czy ma pan wiedzę, czy młodzi Niemcy też potrafią się upijać, czy nie? No...
Tak. Potrafiają się upijać, no właśnie. Ale mają większy respekt do policji, do takich tych służb porządkowych. I właśnie najlepszym właśnie takim jakby no, odnośnikiem tego, że jeżeli będą broić, jest to załatwiane na komisariacie przez tak zwany taki szybki, jakby to
szybki tryb
szybki tryb.
Kara finansowa, rodzice ponoszą odpowiedzialność.
Tak, ponoszą odpowiedzialność, ale oprócz tego muszą sprzątać, tak? Są zgłaszani do szkoły i na przykład mają cele społeczne, tak? I ci młodzi Niemcy naprawdę oni się upijają w takim gronie, na przykład gdzieś tam w domu, ale jeżeli chodzi o ulice, parki czy coś, są bardzo kulturalni. Aczkolwiek no wódkę potrafi też przemycają wódkę, kupuje im tam ktoś. Nie są takie te alkohole, jak u nas, jak to powiedzieć, ogólnodostępne, jak w Niemczech. Tak? No wiadomo, tylko Flandry wszystkie to mają, ale ciężko jest kupić takie młode miejsce. A to do tutaj młodzieży polskiej, no to tak faktycznie, jak się urwią z tego, pod oka rodziców, no to kombinują, nie? To proszą pod czapką, pod biedronką kogoś starszego, jakiegoś tam...
Czyli panu taki widok nie jest obcy? Widzi pan, że takie rzeczy się zdarzają?
Tak, mnie się kilka razy zdarzyło, że ktoś podszedł, mówi, panie, kupię panu dwa piwa, ale żebyś pan kupił, mówię, panie, to daj mi te pieniądze, mówię, i teraz numer telefonu do rodziców, mówię, i dzwonię, nie? To nawet tych pieniędzy nie chciał, tak? No, tak to podchodziłem. Podchodzą ci ta młodzież niektóra, nie? Także no...
Dużo w nas, naszej odpowiedzialności dorosłych. Dziękuję bardzo, panie Romanie. I jeszcze pani Ewa, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słuchałam wypowiedzi tej pierwszej pani, która mówiła, że nie należy bronić w domu, nie chować, broń Boże, przed dziećmi alkoholu. To jest takie wychowanie bezstresowe. I dziś mamy efekt tego. Jak tak patrzę, a byłam nauczycielką, patrzę na młodzież dzisiejszą, to jestem załamana, wie pan? Załamana jest. Mało, że papierosy, to jeszcze potrafią przyjść, usiąść na ławce, nie rozmawiają ze sobą, tylko przed sobą mają telefony, smartfony, trzymają jak książeczki do nabożeństwa i w ogóle ze sobą nie rozmawiają.
Sposób a na to, pani Ewo, jest jakiś...
Proszę pana. Jeśli rozmawiają, to co drugie słowo to jest K i tak dalej. No wie pan co, ja jestem załamana, oburzona. Uważam, proszę pana, że podstawa wychowania dziecka to jest dom i rodzice. To nie ma to, że idź sobie i przyjdziesz na godzinę. Nie.
Albo szkoła cię nauczy.
Szkoła nie załatwi wszystkiego za rodziców. To jest sprawa niechowania dzieci i młodzieży, jak za przeproszeniem, na dzikiej świni, tylko wychowywania dzieci w domu przez rodziców. Po to rodzice mają dzieci, po to państwo i wszyscy Polacy płacą po 500+, żeby ci rodzice się zajęli tymi dziećmi. Proste. To nie ma wychowania bezstresowego. I nie wzorujmy się na innych krajach, bo powiem panu, że w Japonii, jak dzieci zniszczą dobro w szkole jakieś, to muszą to odpracować wszyscy. Proszę zobaczyć, co dzieci robią w szkołach. Jak niszczą wszystko i zero jest jakiejkolwiek konsekwencji.
Pani
mało
Ewa
tego,
Skalisza.
Rodzice jeszcze piszą skargi. Skargi piszą na szkołę, niedobra szkoła.
Pani Ewo, dziękuję bardzo za tę wypowiedź.
No, dziękuję bardzo.
A więc pani Ewa, mówiąc o problemach z dzieciakami, tak naprawdę mówi o dorosłych, którzy te sytuacje wytwarzają, akceptują. Panie Arku, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Powiem tylko, że tutaj jest za 20 prawie minut godzina 13, Radio Poznań, audycja w środku dnia.
Dobrze, dziękuję, będę się starał streszczać, czyli przez te 20 minut nie zajmę państwu na łączach.
Minutka.
Było wspomniane tutaj i Japonia, i Niemcy. No niestety, my mamy przepisy takie, jakie mamy i musimy się do nich dostosować. I tutaj niejednokrotnie możemy przeczytać sobie na internecie, że po prostu brak współpracy między służbami mundurowymi a sądami, gdzie sądy niejednokrotnie dla nieletnich szczególnie, jednak nie widzą problemu. A ten problem jest, dwa, jeżeli już dojdzie do jakiegoś skazania takiego małoletniego, to też kwestia, no, czy umieszczenie w placówce nie doprowadzi do tego, że dopiero po wyjściu on stanie się takim dość już przeszkolonym.
No ale tu mówimy już o tym, co jest skutkiem już picia.
Tak,
co zrobić, żeby jednak do tego nie doszło?
Pamiętam kiedyś na wykładach w psychologii mieliśmy fajnego wykładowca akademickiego, który prowadził badania i mówił, najmniejszy problem z alkoholem jest w Izraelu. W Izraelu jest podczas uroczystości rodzinnych, są też alkohole dla dzieci. Ponieważ tak, podał nam taki przykład, że jest u nas jakaś uroczystość rodzinna, dorośli piją alkohol i do dziecka mówią, jaki on niedobry, ale piją. I dziecko no, jednak tutaj ma troszeczkę takie zachwianie, bo z jednej strony dorosły mówi, że jest to niedobre, a z drugiej strony no, widzi, że pije. Czyli tutaj no,
przekaz jest nieszczery i zachęcający do tego, że przecież...
Typowo, chociażby nawet tutaj, jak wspomniała jedna z słuchaczek, ten smak, no jednak dziecko w jakiejś minimalnej ilości powinno poczuć, że jak dorosłym no, dziecko jest niedobry,
ciekawe.
To jest niedobry, nie?
Dobrze, bardzo dziękuję panie Jarku. Do widzenia, do usłyszenia i tu znów kamyczek w stronę do ogrodu dorosłych. O skutkach sięgania po alkohol może warto też o tym bardzo mocno mówić. We wczesnym wieku mówi dr Eryk Matuszkiewicz.
Można takiego pacjenta wyprowadzić somatycznie na zupełną prostą. Natomiast pozostaje ważne pytanie, co z psychiką. W tym sensie, w tym kontekście myślę o uzależnieniu. Czy to nie jest osoba, która pije szkodliwie, lub jest już uzależniona? Bo to pytanie musi tutaj być. Nie można przed nim uciec. To, co się dzieje w tej chwili, niebezpieczny trend, to jest taki, że wiek inicjacji alkoholowej niestety obniża się i po alkohol sięgają nastolatki. Im wcześniej dochodzi do owej inicjacji, im wcześniej ktoś ma kontakt z alkoholem, a już w tak głębokim upojeniu, no to jest już zupełnie strasznie niebezpieczne, to tym szybciej się uzależnia. I my mieliśmy, z perspektywy oddziału mogę powiedzieć, z moich doświadczeń, mieliśmy 18-19-latki, które właśnie w wieku 14-15 lat zaczęły swoją przygodę i wtedy, kiedy wkraczały w dorosłość, były już osobami uzależnionymi. Niestety tak to też wygląda.
No może i warto w jakiś sposób docierać też z taką wiedzą, która jak najprościej, najjaśniej zostanie młodym przekazana. 618-654-654 złotych sposobów i pewnych na 100% nie ma, ale suma działań może naprawdę wiele znaczyć. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko chciałem tak rzucić, bo widzę, że audycja jest dosyć prężna dzisiaj, to potwierdzam to, co pani Wioletta czy pani Wiola powiedziała parę minut temu. Dzięki mojej babci nie łykam ani od małego dziecka, w sensie nie jako małe dziecko wypiłem, ale nie łykam wódki. Po prostu tak mnie obrzydziło, że do tej pory jak widzę ten czysty alkohol, to mnie odstrasza.
Czyli ona takim jednym działaniem w panu wzbudziła wstręt, tak?
Zrobiłem jej drinkę po prostu. W sensie ja poprosiłem ją, że czy mogę się napić. No jak jesteś taki cwany, to się napij. I łyczkę jako małe dziecko sobie wziąłem, w sensie małe, 8 albo 9 lat. I tak nie smakowało, że do tej pory mi to nie będzie smakowało. Tak samo jak ktoś nie lubi kaszki mannej albo, przepraszam, że rozbawiłem pana. A druga rzecz, to przed którą ten pan co mówił, ma absolutną rację, że ja mam 35 lat i sam z ciebie poszedłem na Małeckiego, niedaleko was, na się przy wszystkich przyznaję. Sprawdzić, czy czasami nie mam problemu. A to było już ileś lat temu. Mhm. Więc rozmawiajmy z dziećmi swoimi, rozmawiajmy z nastolatkami, z dziećmi, które mają 30-40 lat, żeby poszły się spytać, czy oni czasami nie potrzebują problemu. To nie jest wstyd. U mnie okazało się, że na szczęście nie musiałem iść na leczenie, ale muszę śpilnować.
Bardzo dziękuję.
No, mam nadzieję, że to komuś to pomogło.
Bardzo dziękuję, panie Macieju.
Udanego dnia.
Również serdecznie. I panie Ryszardzie, teraz czas na pana.
Tak, ale teraz tak. Wie pan co? Pierwsze to jest tak, jak damy spróbować dziecku alkohol, to tak naprawdę trochę sobie wbijamy nóż w plecy, bo jeżeli przyjdzie to dziecko pijane do domu, to od razu nam wytnie, no przecież tata, no ale dałeś mi spróbować, no to są konsekwencje tego. I co wtedy zrobimy? A po drugie, jak idę z synem na przykład, na mecz gdziekolwiek i spotykam pijaną osobę, to mówię do niego tak, zobacz, widzisz, ten człowiek pił alkohol i zacząc nawet nie wie teraz, co się z nim dzieje. Zobacz, jak on wygląda, on mówi, tata, no faktycznie. skutki są faktycznie, jak on wygląda. No właśnie, to jest, mówię, w tym, jak nadużywasz alkoholu. Tak to wygląda. I no cóż, to go przekonuje.
A obyśmy właśnie potrafili się uczyć na przykładach i sami nie popełniali błędów.
Sami tak naprawdę mówię, dając dziecku alkohol, to już jest tak naprawdę trochę przyzwoleniem na to, że jak się napije, no to wtedy już tak naprawdę ręka w nocniku.
Ty mi dałeś pierwszy, tato, tak, prawda?
Tak,
posmakować. No właśnie.
Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. 46 minut się zbliża po godzinie 13. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Spróbujmy zastanowić się, w jaki sposób rozwiązać problem wczesnego sięgania po alkohol i upijania się młodych ludzi. Psycholog Julita Wojciechowska.
Rzetelna edukacja na temat skutków picia alkoholu, tak? Na temat tego, co się może wydarzyć, jak to oddziałuje na mózg młodego człowieka, bo to jest też inne oddziaływanie niż wtedy, kiedy sięgniemy po kieliszek wódki, czy kieliszek wina, czy lampkę wina, jak mamy tam 20 parę lat, ale jak to robią nastolatki, to też ma zupełnie inny skutek dla rozwoju określonych struktur mózgowych i reakcji całego ciała. Więc to wymaga zainteresowania samych nastolatków, czyli też trzeba pomyśleć o takiej metodyce, która by faktycznie uzyskała ich uwagę i ich przekonała, a nie tylko powiedzenie im, że to jest właśnie złe albo że się od razu stoczycie, bo oni też widzą na co dzień, że piją ludzie alkohol i się nie staczają. Nie? Nawet jak piją części, to jednak nawet część alkoholików przez długie lata utrzymuje się na powierzchni. Więc jakby nie zawsze ten rodzaj straszenia w ogóle na nich działa, bo one w rzeczywistości widzą coś innego. Nie? Więc jakby to jest bardziej kwestia takiej rzetelnego informowania o tym, co się dzieje, jak się pije.
No i to słowa, które warto sobie zapamiętać króciutko, ponieważ musimy dzisiaj już kończyć audycję. Pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry. Moim zdaniem dużo złego zrobiły reklamy piw bezalkoholowych. No wiadomo, z przymrużeniem oka, a są wszędzie te reklamy i w sklepach, i w mediach i tak dalej. Jest piwo, jest zabawa.
Czyli powszechność tego skojarzenia jest zabójcza.
Także młodzież nie może zrobić imprezy żadnej swojej bez piwa, bo jest piwo, jest zabawa i to jest tak dobitne, tak wszystkim wchodzi w głowę, niesamowite ilości pracuje w handlu, sprzedajemy piwa i do piwa alkoholowego i bezalkoholowego. Ja sprawdzam do wody, no ale przyjdzie z kolegą, który kilka miesięcy wcześniej skończył 18 i tamten kupi, i ja widzę, że mu przekazuję, no ale to już niestety jest...
To już jest poza pani jurysdykcją. Pani Aniu, dziękuję bardzo, bo to jest znowu stwierdzenie, kto tutaj miesza w tym kotle dziecko samo z siebie, sobie takiej sytuacji życiowej nie przygotował. Panie Grzegorzu, teraz dla pana minutka.
To ja nawet pół minuty.
O, bardzo proszę.
Poprzedniczka mnie uprzedziła. Tak jest. Mleko zostało już wylane i tego się nie cofnie. Teraz tylko trzeba walczyć o to, żeby to, co jest powszechnością, taką mi ukazane jest media, żeby to natychmiast powiedzmy zlikwidować, no bo to jest dozwalanie do tego, żeby młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają spojrzenia na świat tak jak ukształtowanego, proszę pana, żeby się właśnie doprowadzali do takiego stanu.
Panie Grzegorzu.
Pamiętam, że powiedzmy w moich czasach też takie sytuacje były, tylko nie były aż tak nagłaśniane, prawda? No, zdarzało się, zawsze było, jest i będzie, tylko żeby to nie było na forum publicznym, żeby tego nie było widać, bo jak młodzi widzą, to mnie, to znaczy...
Naśladują. Panie Grzegorzu, dziękuję bardzo. Musimy kończyć jeszcze tylko na sam koniec naszej audycji. Warto mieć tę wiedzę, chociaż skrótowo ją przekazywać, o oddziaływaniu alkoholu i tę wiedzę młodym naprawdę zobrazować, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że alkohol uszkadza wątrobę, bo tam jest metabolizowany. Często pacjenci, rodziny pacjentów pytają, jak z wątrobą naszego krewnego. Natomiast musimy pamiętać, że alkohol nie tylko uszkadza wątrobę, ale jest przyczyną ostrego zapalenia trzustki, gdzie choroba jest strasznie niebezpieczna, bardzo groźna. Ale trzeba pamiętać, że alkohol jest neurotoksyną. Co to znaczy? To znaczy, że uszkadza centralny układ nerwowy. Powoduje upojenie, to jest jedna rzecz, ale dwa, uzależnia nas i im wcześniej, tak jak na przykład w przypadku tej dziewczyny, im wcześniej upijamy się, im wcześniej dochodzi do inicjacji alkoholowej, tym więcej, tym głębiej się uzależniamy i tym trudniej potem nam jest z tego uzależnienia wyjść. Inaczej jest model uzależnienia 30-latka, 40-latka, a inny jest model 15-latki. Ta 15-latka uzależni się szybciej i będzie ponosiła więcej konsekwencji przykrych dla niej wynikających z uzależnienia.
Bardzo Państwu dziękuję za udział w tej audycji. Temat jakże ważny. Proszę ponieść go dalej. Rafał Polacki, Krzysztof Polasik, Tomasz Jędraszczak. Bardzo dziękujemy i odsyłamy na www.radiopoznan.fm.